Partnerem podcastu jest Parlament Europejski. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Wojna w Ukrainie zmieniła świat, a jak zmieniają się sami Ukraińcy?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, po raz pierwszy w 8.10 w nowym roku. Z tej strony Urszula Pieczek z Gazety Wyborczej, a Państwa i moim gościem jest dziś Mykoła Ryabczuk, jeden z najważniejszych współczesnych ukraińskich pisarzy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jedną z najważniejszych pańskich prac pozostaje książka Dwie Ukrainy, która, powiem tylko w telegraficznym skrócie, opowiadała nie tyle o dwóch obszarach geograficznych, czyli o Ukrainie zachodniej i wschodniej, czy też pomarańczowej i niebieskiej, ale o dwóch sposobach myślenia, tym proeuropejskim i prorosyjskim. W tym roku minie 20 lat od publikacji tej książki i myślę, że to dobry moment, by zadać pytanie, co zostało z tych dwóch Ukrain i jak ten podział się skomplikował?
Naprawdę dobre pytanie, bo często muszę odpowiadać na te pytanie. Czasem nawet jestem oskarżany o to, że podzieliłem Ukrainę na dwie części, chociaż nigdy tego nie robiłem, a przeciwnie, próbowałem zawsze wyjaśnić, na czym polega ta różnica, bo jednak różnica istnieje i nie da się tego zaprzeczyć. Nawet dzisiaj w czasie wojny, kiedy mamy takie ogólne wsparcie polityki rządowej, właśnie tej polityki rezystansu, tym niemniej te wsparcie jest dość różne w różnych regionach, to znaczy jest ponad 90% na zachodzie i tylko 70 ileś na wschodzie czy południu. No tylko oczywiście mówię w cudzysłowie, bo to jest ogromne wsparcie, ale jednak różnica pozostaje. Otóż muszę powiedzieć, że zawsze mówiłem jakby o dwóch różnych projektach. Nie dzieliłem kraj geograficznie, absolutnie, tylko zawsze zdawałem sobie sprawę z tego, że są dwa różne projekty. Jeden właśnie taki, który można określić jako środkowoeuropejski, czyli to znaczy rozwój drogą Polski czy Litwy czy Czechosłowacji ówczesnej. A drugie to taki postsowiecki, no znaczy takie zatrzymanie tych wszystkich reguł, instytucji z czasów sowietyzmu. To taka droga białorusko-rosyjsko-kazachska, czy tam jakaś jeszcze taka postsowiecka. To te dwa projekty istniały, innego projektu ja nie widziałem i nie widzę do tego czasu. Widzę tylko, że jednak ten postsowiecki projekt w Ukrainie stopniowo upadł, teraz chyba już kompletnie wykończony. Natomiast europejski zwyciężył. Ale walka tych dwóch projektów istniała. To, że te projekty w pewny sposób korelują, czy korelowały z geografią, to też jest prawda. Bo jeden miał większe wsparcie w centrum na zachodzie, a drugi przeciwnie na południu wschodzie. Ale to nie znaczy, że ten kraj jest aż tak fatalnie podzielony. I teraz to widzimy. Także tutaj musiałbym jeszcze jedną rzecz sprecyzować, że ten podział, jeżeli możemy mówić w ogóle o podziale, to jednak nie jest między Ukrainą proeuropejską i prorosyjską, tylko raczej to, co określamy jako prorosyjskie, to jest raczej takie bardzo niewyraźne, nieokreślone coś, co może lepiej określić jako wschodniosłowiańskie, prawosławno-wschodniosłowiańskie, takie postsowiecko-prawosławno-wschodniosłowiańskie, czyli takie nostalgijne i bardzo ideologicznie nieokreślone. Tutaj chodzi o pewną świadomość infantylną, ludzi, którzy zachowują się jako dzieci, którzy nie potrafią dokonać wyboru, chcieliby i tego, i tamtego. Także tutaj może lepiej byłoby mówić nie o dwóch Ukrainach, tylko o półtora Ukrainach, tak? O jednej, która już jakby powstała jako kraj z wysokim poziomem świadomości narodowej i tak dalej. I drugi, który znajduje się, czy znajdował się w takim tranzycie, w okresie przejściowym od epoki przednowoczesnej do nowoczesnej, no w sensie narodowości. Tak by to teraz powiedziałem. No ale teraz widzimy, że jednak już te podziały są coraz mniej istotne i ja mam nadzieję, że Ukraina już powstaje teraz jako kraj naprawdę zjednoczony, europejski i dość skonsolidowany.
No właśnie, chciałam jeszcze dopytać o to, ponieważ w 14 od końca pisze pan o tym, że ta linia podziału teraz przebiega nie między Ukrainą wschodnią czy zachodnią, czy pomiędzy tymi dwoma sposobami myślenia, ale pomiędzy przeszłością a przyszłością. Czy mógłby pan to rozwinąć?
To jakby wynika jedno z drugiego. To znaczy, oczywiście, jeżeli mówimy o ten projekt europejski, to ja tak wierzę, że właśnie on ma przyszłość przed sobą. To jest perspektywiczny projekt. To jest projekt, który przewiduje pewny rozwój i to nie tylko rozwój gospodarczy, ale też rozwój, że tak powiem, humanistyczny, tak? Rozwój różnych możliwości i praw dla jednostki. Natomiast ten drugi no, nie ma nic za sobą oprócz jakiejś nostalgii wobec mitycznego, bardzo mitycznego życia w przyszłości, które nie było aż tak pięknym, ale ludzie mogą sobie czasem wyobrażać, że było lepiej w Związku Sowieckim. Może niektórzy do tego czasu tak wierzą. Ale nie ma tam nic oprócz tej ponoć bohaterskiej przeszłości, ten mit o zwycięstwie w II wojnie światowej, która jest mianowana wojną ojczyźnianą według Moskwy, no i tak dalej. Nie ma tam przyszłości, to jest właśnie kwestia. Także tutaj jest też ogromna korelacja. Ja zawsze podkreślam, w tych wszystkich konstrukcjach jest pewny oczywiście sposób uproszczenia, bo operujemy jako badacze, operujemy kategoriami abstrakcyjnymi, którzy oczywiście w pewny sposób korelują z rzeczywistością, ale nigdy dokładnie tą rzeczywistość nie określają i dlatego zawsze odwołuję się tutaj do Maxa Webera, który mówił o typach idealnych. W tym sensie właśnie te dwie Ukrainy są typy idealne, które istnieją w naszych umysłach, pomagają coś zrozumieć, coś skonceptualizować, ale rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana i bogatsza.
No właśnie, zawsze mnie interesowało, że w tych dyskusjach o tożsamości, w których Ukraina czy ukraińscy intelektualiści też brali udział bardzo żywo w latach 90. zwłaszcza, bierze się pod uwagę bardzo wiele różnych komponentów i myślę często o tym, że tożsamość to jest właśnie kwestia przyszłości, to jak ona się kształtuje, rzutuje na przyszłość, a jednak jednym z najważniejszych komponentów, które wpływają na to, jak tożsamość się tworzy, czy to, jak ona się w jakiś sposób wytwarza, jest historia. Dlaczego to w przypadku Ukrainy jest tak ważne?
Historia jest ważna dla każdego narodu, tylko właśnie ja zawsze mam tutaj pewne takie zastrzeżenia w tym sensie, że nie musimy przesadzać i przeceniać, bo jednak, jak już podkreślałem i ciągle podkreślam, przyszłość jest ważniejsza i przyszłość potrafi łączyć ludzi bardziej jak przeszłość. Jeżeli nic nie ma poza przeszłością, to ten naród już no, nie ma większych perspektyw. Jak zresztą to widzimy w wypadku rosyjskim, który żyje przeszłością i nie ma żadnej wizji tej jakiejś naprawdę ciekawej przyszłości, tak, w tym kraju. Także historia jest ważna dla nas chyba o tyle, o ile ona jest nagłaszana, podkreślana i manipulowana, instrumentalizowana przez naszych przeciwników, w tym wypadku właśnie przez Rosję, bo Putin buduje całą swoją politykę agresywną na tej fantastycznej historii, którą sobie wymyślił, którą ciągle powtarza, rozwija w różnych swoich tych bezsensownych tekstach i przemówieniach. Dlatego może jest aż tak ważna, bo musimy ciągle jakby no, stawić czoło tym fantazjom. Tym bardziej, że oni no niestety mają pewny wpływ na skalę międzynarodową, bo większość ludzi na świecie chyba jakoś nie za bardzo wiedzą, czym jest ta Rosja, czym jest ta Ukraina i dość często, przynajmniej przez dłuższy czas, kupowali te fantazje rosyjskie za czystą monetę, tak? Odbierali to. Cała ta wiedza imperialna, ona została wiedzą międzynarodową. Była wykładana na uniwersytetach, cała ta wersja historii rosyjskiej, czyli interpretacja kultury rosyjskiej, w której Ukrainy albo w ogóle nie istniało, albo istniała gdzieś na poziomie jakiegoś regionalizmu. I to właśnie teraz wyzwanie przed nami, przed historykami też szczególnie właśnie dekolonizacja tej wiedzy imperialnej. Nie tylko na skali narodowej, bo w Ukrainie już jakby z tym skończyliśmy, ale na skali międzynarodowej, bo tam nadal ta wiedza imperialna działa. Ta wersja historii rosyjskiej pozostaje autorytetną.
Właśnie chciałam tutaj jeszcze dopytać o to, jakie wydarzenie z historii Ukrainy podlega tej największej instrumentalizacji ze strony Rosji?
Trudno wyodrębnić. Moim zdaniem najbardziej fatalne dla nas jest utożsamienie Rosji z Rusią. To znaczy, bo to jest ten mit, który został może najbardziej internalizowany, tak? Przyjęty przez wspólnotę międzynarodową, niekwestionowany, nieproblematyzowany. Dziesiątki tych podręczników historii na Zachodzie piszą o Rosji kijowskiej, tak? Jakby nie zastanawiając się nad tym, że między Rusią a Rosją jest przynajmniej 5 stuleci pustki, tak? Tej historii, która zupełnie była inna. Nie ma powiązań bezpośrednich między jedną wspólnotą a drugą. To są zupełnie różne jednostki polityczne i państwowe i narodowe zresztą. Tak? To jakby sobie wyobrazić, że Rumunia raptem w XVIII wieku została mocarstwem, potrafiła podbić sobie całą Italię, całe Włochy, i zadeklarować, że jest spadkobiercą Imperium Rzymskiego, tak? No bo ma podobną nazwę, Romania, Rom. I na tej podstawie dobijać się przyłączenia wszystkich terytorium byłego Imperium Rzymskiego. To jest mniej więcej taka fantazja. No to całe szczęście, że Rumunia nie jest takim mocarstwem, że nie potrafi podbić Włochów i nie potrafi zadeklarować, że nie ma żadnych Włochów, tylko jest rodzaj Rumunów, jakiś dialekt języka rumuńskiego tam gdzieś tutaj w Italii i tak dalej. Ale taka historyczna fantazja w wypadku Rosji, czy właśnie raczej Moskwie, tak, zadziałała, ona zaistniała. Moskwia została Rosją raptem w XVIII wieku pod rządami Piotra I, dzięki intelektualistom ukraińskim, właśnie klerykom, którzy dołączyli się do tego, którzy pomogli tę koncepcję rozbudować. I mamy do tego czasu skutki tego wszystkiego, tak, przekształcenia Moskwii, czyli jakiejś bardzo takiej marginalnej części tej historycznej Rusi, i zawłaszczenie całej historii, nie tylko historii, ale niestety terytorium, który wówczas już był terytorium kontrolowanym przez Rzeczpospolitą, no i najgorzej tożsamości ukraińskiej, bo w ramach tego zawłaszczenia nie ma ani Ukraińców, ani Białorusinów, są tylko właśnie jakieś rodzaje Rosjan. I dlatego ja ciągle wyjaśniam swoim kolegom zachodnim, że to jest główna przyczyna tej wojny, że Rosja nie potrafi pogodzić się z istnieniem Ukrainy i Białorusi, bo to kraje, które po prostu no jakby delegitymizują zawłaszczenie całej tej historii przez Moskwę. Ukraina jest jakby takim żywym świadkiem tej kradzieży i trzeba tego świadka po prostu zniszczyć, albo absorbować, albo zniszczyć.
Ja nawet czytałam taki artykuł, w którym postawiona była teza, że ta wojna nie toczy się o żadne terytorium, tylko toczy się właśnie o tożsamość. Czy pan by się z tym zgodził?
Absolutnie, ja to ciągle podkreślam i dlatego trudno ten konflikt w jakiś pokojowy sposób rozwiązać, bo na Zachodzie ludzie myślą w sposób racjonalny. Oni projektują tą swoją racjonalność na innych i wierzą, że wszyscy ludzie myślą podobnie racjonalnie. Tylko że w wypadku tych reżimów totalitarnych, dyktatorskich, tam nie ma za dużo tej racjonalności. Ani Hitler nie był racjonalny, kiedy chciał eliminować wszystkich z Żydów, tak? Bo uwierzył, że to jest jakieś takie zło metafizyczne. I Putin nie myśli racjonalnie, kiedy próbuje eliminować Ukrainę jako państwo i jako naród, tak? Który zaprzecza w ogóle tożsamość ukraińską. Także dla mnie to jest absolutnie oczywiste, tylko że trudno to wyjaśnić, szczególnie właśnie zachodnim ludziom, którym wydaje się, że tam no, te wszystkie kwestie tożsamości są jakieś takie mrówki umysłowe i no, nie potrafią zrozumieć. I ciągle wydaje się, że można dojść do jakiegoś kompromisu przez jakieś ustępstwo terytorialne czy coś takiego. Nie, no niestety nie. Chodzi o eliminację Ukrainy jako kraju, jako narodu. I o tym cała elita moskiewska teraz mówi otwarcie. Przez dłuższy czas oni to ukrywali, używając różnych eufemizmów. Teraz już od początku wojny, właśnie od tych pierwszych porażek, nie rozwijają tej swojej poprzedniej idei, że Ukraińcy to są piękni Rosjanie, którzy po prostu są skolonizowani przez huntę faszystowską, przez nacjonalistów i marzą o połączeniu się z Rosjanami, tak? Tylko teraz już mówią wprost, że niestety cały ten naród ukraiński został zakażony przez tą ideologię nacjonalistyczną i trzeba ich wszystkich eliminować albo reedukować. To też jest mówiono w tej propagandzie rosyjskiej. Moim zdaniem teraz mamy już nie tylko działania genocydalne, tak, ludobójcze w wypadku tej wojny, ale też mamy bardzo widoczne dowody intencji. To jest właśnie to, co najtrudniej w tych różnych procesach sądowych udowodnić, że była intencja, tak? Bo te różne przestępstwa wojenne są widoczne, tak? To względnie łatwo zebrać dowody, ale intencja zwykle jest bardzo taka skomplikowana rzecz. W tym wypadku nie. W tym wypadku ona jest bardzo dobrze artykulowana.
Wspomniał pan o nacjonalizmie i chciałabym na chwilę wrócić do tego zagadnienia, ponieważ w jednym z najciekawszych esejów z 14 od końca, w eseju w Prawo zwrot, przywołał pan pracę Aleksandra Motyla, The Turn to Right, o międzynarodowym ukraińskim nacjonalizmie. I wspomina pan, że Motyl w swojej pracy udowadniał, że ukraiński nacjonalizm był prodemokratyczny i proeuropejski. Że nacjonalizm miał być jednym ze sposobów na to, żeby oddzielić się od sowieckiego autorytaryzmu. Dziś problem nacjonalizmu wraca w dyskusjach, zwłaszcza europejskich, bo silne ruchy nacjonalistyczne uchodzą za zagrożenie dla demokracji i wolnego wyboru. I chciałabym się tutaj na chwilę zatrzymać i porozmawiać o tym, czym ukraiński nacjonalizm różni się od europejskiego.
Po pierwsze, ja chciałbym podkreślić, że w mojej książce i w innych moich tekstach i w ogóle w tradycji no, dzisiejszej ukraińskiej politologii ukraińskiej nacjonalizm nie ma tego negatywnego znaczenia, tej konotacji jak w Polsce. To znaczy jest używany mniej więcej jako neutralny termin, tak jak w tradycji anglojęzycznej, czyli jako zjawisko, które określa bardzo szerokie ideologiczne trendy, w tym sensie, że i Hitler był nacjonalistą i Mahatma Gandhi był nacjonalistą. To znaczy nie ma tam nic negatywnego, raczej jest używane na określenie tożsamości, samoświadomości narodowej. W tym sensie możemy mówić właśnie o rozwoju nie nacjonalizmu ukraińskiego, to raczej samoświadomości ukraińskiej, od romantyku, od początku XIX wieku do dzisiaj. Ja powiedziałbym, że Ukraina była od początku w takich warunkach, że musiała stawić czoło represjom rosyjskim, musiała zmagać się z tą negacją istnienia Ukrainy i dlatego musiała poszukiwać jakichś sojuszników. I Wolens-Noles mogła znaleźć tych sojuszników tylko gdzieś na zachodzie, tak, w Europie. Czy realnych, czy rzeczywistych, czy takich wyimaginowanych, tak, bo to też było ważne, jakieś takie wsparcie symboliczne. I dlatego zawsze właśnie musiała Wolens-Noles przyjmować tamtejsze doktryny ideologiczne, no a ponieważ Europa była przez większy czas liberalno-demokratyczna, no to przyjmowali tą ideologię liberalno-demokratyczną, dlatego ten nacjonalizm zawsze był właśnie taki narodowo-demokratyczny, tak powiedziałbym. No taki był ruch narodowy ukraiński przez XIX wiek i taka była Republika Ukraińska Narodowa, która powstała w roku 18, tak, która niedługo istniała, ale to było bardzo, bardzo liberalne, wielopartyjne i wielonarodowe państwo, bardzo tolerancyjne wobec różnych mniejszości. Tylko że no, nie udało się niestety zbudować tego państwa. Był tylko jeden okres w historii ukraińskiej, kiedy nacjonalizm właśnie poddał się orientacji, nie cały ruch narodowy, ale pewna część, istotna część tego ruchu, okazała się pod wpływem właśnie ideologii prawicowej, czy wręcz nawet faszystowskiej. To były lata 30., kiedy ta ideologia no, niestety dominowała prawie w całej Europie, tak, z nielicznymi wyjątkami. No, przynajmniej we wschodniej Europie ona była dominująca prawie wszędzie. I w tym wypadku oczywiście no, niestety był taki bardzo przykry epizod, kiedy, chociaż nawet w tej sytuacji ten nacjonalizm ukraiński pozostał prozachodni, tylko że no, Zachód okazał się trochę inny, nie ten Zachód, tak, był wówczas. To był taki dramatyczny period, ale już w kolejnych dziesięcioleciach no, widzimy te całe ukraińskie odrodzenie narodowe aż do epoki gorbaczowskiej, do perestrojki, kiedy powstał właśnie ten cały ruch narodowy ukraiński, zawsze był zdominowany przez liderów, przez przywódców demokratycznych. Tak? Także w tym sensie ja nie obawiam się, chociażby po prostu dlatego, że Ukraińcy w tym stopniu, w jakim deklarują swoją prozachodnią orientację, a innej orientacji nie mamy, no to muszą przyjmować zachodnie reguły gry. Nawet jeżeli komuś to się nie podoba, no to muszą uznać, że innej drogi nie ma i te orientacje demokratyczne są moim zdaniem jakby no, prawie zagwarantowane. To znaczy nie ma 100%, zawsze mogą być różne dewiacje i oczywiście demokracja jest taka rzecz, która potrzebuje walki codziennej, codziennej obrony, ale ja sądzę, że w tym sensie perspektywy dobre, ja nie obawiam się szczerze mówiąc jakiegoś zagrożenia prawicowego, tak, nacjonalizmu ukraińskiego. W tym sensie tego zagrożenia nie ma. Są inne zagrożenia. No, teraz oczywiście największe to rosyjskie zagrożenie. Ale społeczeństwo ukraińskie moim zdaniem jest dość dojrzałe. Ono potrafiło bronić się przed autorytaryzmem Kuczmy, przed autorytaryzmem Janukowicza. I ja nie sądzę, że ona podda się rzekomemu autorytaryzmu zelińskiego.
W swoim orędziu 24 sierpnia 2022 roku prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że po 24 lutego narodził się nowy ukraiński naród. Pamiętam takie głosy też po rewolucji godności z lat 2013-14, a jeszcze wcześniej z pomarańczowej rewolucji, kiedy mówiono, że to jest nowe europejskie otwarcie dla narodu ukraińskiego. Chciałam zapytać, w jaki sposób ta tożsamość się zmieniła po roku 2014 do momentu wojny, a jak wygląda ona teraz?
Po pierwsze, ja nie do końca zgadzam się z tą tezą, że narodził się czy powstał nowy naród ukraiński, bo to jest metafora, piękna metafora, która pasuje do wiec masowych, ale tak naprawdę ten naród powstaje już ponad 200 lat, może dłużej i to jest bardzo skomplikowany proces, nie jest prostolinijny, ale w ciągu ostatnich 30 lat oczywiście widzimy bardzo taki istotny postęp w tym kierunku, zaczynając od 91 roku, kiedy Ukraińcy zagłosowali na niepodległość i rewolucja pomarańczowa była pewnym istotnym krokiem w tym dobrym kierunku, tak, budowania tożsamości narodowej i Euromajdan był bardzo ważnym etapem. Ja sądzę, że wszystkie te wydarzenia, oni jakby no, wzmacniają kapitał społeczny przede wszystkim, tak? Wzmacniają tożsamość obywatelską. I dlatego właśnie widzimy taki cud swoisty, kiedy raptem powstał naród ukraiński właśnie jak obywatelski, jak naród nie tylko Ukraińców etnicznych, tak, ale naród wszystkich ludzi, którzy żyją w Ukrainie, bo chyba po raz pierwszy w historii wszystkie mniejszości w Ukrainie wspierają państwo ukraińskie, czego wcześniej nie było. No przynajmniej przed 2014 rokiem była ogromna ambiwalencja, była pewna taka rezerwacja ze strony wszystkich mniejszości. Przez całą historię oni jakby, no w najlepszym wypadku próbowali zachowywać neutralność, tak? Bo to nie nasza wojna, nie nasza walka, nie nasza rewolucja. Od roku 14 widzimy, obserwujemy, że mamy w Ukrainie swoich Rosjan, mamy swoich Żydów, mamy swoich krymskich Tatar. I to było ogromne odkrycie, które teraz nareszcie zostało dokładnie uświadomione, potwierdzone przez rzeczywistość. I to jest właśnie no, pewny swoisty cud, że ukraiński naród powstał teraz jako naród wszystkich obywateli Ukrainy, nie tylko Ukraińców. Może o tym trzeba teraz mówić i to nagłaszać, i to podkreślić.
Wojna uwidoczniła, że Ukraińcy i Ukrainki są bardziej niż kiedykolwiek częścią Europy. A jak pana zdaniem zmieniło się w Europie postrzeganie Ukrainy?
Oczywiście zmieniło się istotnie, bo Ukraina była przez dłuższy czas niewidoczna właśnie przez wspomnianą już tutaj wiedzę imperialną, tak? Rosja robiła wszystko, by te kraje, kolonie były niewidoczne. I ja pamiętam początek lat 90., kiedy publikowano teksty na Zachodzie w rodzaju Nowa Nation, tak? Czyli naród znikąd i tak dalej, podobne takie teksty. To się zmienia. Mamy oczywiście sporo jeszcze pracy przed sobą, bo jak już mówiłem, ta wiedza imperialna została zawłaszczona i przyjęta przez ogromną część społeczeństw zachodnich, ale odkrycie odbyło się, zdarzyło się. Kraj został podmiotem historii. To właśnie to, czego wcześniej nie było. I teraz już trudno zaprzeczyć, chociaż są takie próby powiedzenia, że no Ukraina jest takim pionkiem, który jest manipulowany przez Zachód, przez Amerykę i tak dalej. Są. To propaganda rosyjska działa w tym kierunku i no niestety znajdzie sobie pewne wsparcie, tak, wśród różnych i agentury na Zachodzie i przez idiotów korzystnych, którzy to powtarzają, ale trudno tą tezę rozbudowywać, bo jednak Ukraina zachowuje się dość niepodlegle i nawet kraje zachodnie, które oczywiście ogromnie wspierają, nadają ogromną pomoc Ukraińcom, ale nie mają kompletnej kontroli ani nad rządem ukraińskim, ani tym bardziej nad społeczeństwem ukraińskim, tak? Bo społeczeństwo jednak jest dość niepodległe i zachowuje się jako prawdziwy podmiot historyczny, który jest świadomy swoich interesów, swojej ambicji, swojej potęgi nawet teraz. I ja nie sądzę, by nawet prezydent Zelenski potrafił cokolwiek wymusić na Ukraińcach, czego oni nie chcą. On jednak zdaje sobie sprawę, że jednak został wybrany przez naród i jest odpowiedzialny przed tym narodem. Także to nie jest tak jak w Rosji, kiedy robią wszystko, co Putin powiedział. Tak? Tutaj Zelenski nie jest carem i nie jest absolutnym władcą. I ja sądzę, że na świecie to zaczynają rozumieć, że Ukraina istnieje jako podmiot, który nie zgodzi się być w tej lub innej sferze wpływu, bo ma swoje interesy i nie da się negocjować o Ukrainie bez Ukrainy. To właśnie to, co teraz podkreślają wszyscy politycy zachodnie i czego wcześniej nie było.
To jest chyba bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Państwa i moim gościem był Mykoła Ryabczuk, jeden z najważniejszych współczesnych ukraińskich pisarzy, pracownik Ukraińskiej Akademii Nauk i wykładowca Princeton University. Członek, wcześniej przewodniczący jury literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i honorowy prezes Ukraińskiego Pen Klubu. Tłumacz. Ostatnio po polsku został wydany zbiór jego esejów 14 od końca, opowieści o współczesnej Ukrainie. Dziękuję współproducentce tego podcastu Julii Radziwiłł-Fido. Do usłyszenia, Urszula Pieczek.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest Parlament Europejski.